Cacycki Slam. Poetycki Slam w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski, dzień dobry, a dzisiaj gościem jest Urszula Morga, dzień dobry.
Dzień dobry.
Która, no chyba mogę tak powiedzieć, debiutuje jako poetka książką poetycką elegancko wydaną, ale przecież to nie jest twoja pierwsza książka, bo masz książki prozatorskie, no i jesteś przede wszystkim chyba reżyserką.
Tak, jestem przede wszystkim reżyserką, aczkolwiek mam wrażenie, że ta moja praca od początku jest taka bardzo interdyscyplinarna, bo zaczynałam nawet w Radiu Gdańsk jako dziennikarka audycją dla dzieci. Piszę książki dla dzieci, rzeczywiście popełniłam dwie takie pozycje, a i więcej do szuflady. Poezję pisywałam w bardzo wczesnej młodości i zarzuciłam potem tę praktykę. Natomiast przeszłam rzeczywiście do świata filmu i myślę, że to trochę miało związek z tym porzuceniem poezji, bo to taki męski świat ludzi dzielnych, ogarniętych, zaradnych, sprawczych. I mam wrażenie, że ta poezja trochę taka krucha, trochę taka może o pewnej nieporadności, o jakichś lękach, ona do tego świata nie pasowała. I myślę, że dlatego troszkę ją zarzuciłam.
Ale na szczęście do niej wróciłaś, mówię na szczęście, bo ta książka także jest owocem konkursu poetyckiego.
Tak, ta książka jest owocem niezwykłego konkursu, akurat w tym roku jubileuszowego 15. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Janusza Różewicza, organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Radomsku w ramach takiego cudownego, wspaniałego festiwalu Trzy Razy Różewicz, poświęconego twórczości trzech Różewiczów. No i cudowne wyróżnienie, naprawdę bardzo, bardzo wzruszające dla mnie i zaskakujące.
Wydawać by się mogło, że tobie powinna być bliższa jako kobiecie związanej z filmem twórczość Stanisława Różewicza.
Pewnie tak, aczkolwiek konkurs nie miał takiego związku z Różewiczem, że ja w jakiś sposób musiałam nawiązywać do twórczości. Zresztą twórczość Janusza Różewicza jest bardzo taka piękna, niezwykła, ale wąska, bo on bardzo krótko żył i mówili, że był najbardziej utalentowany, ale nie dane mu było długo żyć. Także, ale nie, że tak powiem, nie było takiego wymogu, żeby nawiązywać do tej poezji. To była moja osobista poezja.
Przyznaję, że znam kilka wierszy z tego tomu, z tej książki. O właśnie, niektórzy się bardzo denerwują, kiedy słyszą o tomiku poetyckim. W twoim wypadku, no nie można powiedzieć, że to jest tomik, bo to są grube, eleganckie okładki, no ładnie wydany. To już jest bardziej tom, ale tomik. Czy to jest uwłaczające poetce, poecie, że mówi się o tomiku, a nie o książce poetyckiej? Czy umniejszające po prostu?
No właśnie, wiesz, nie wiem, czy może umniejszające, aczkolwiek mam takie poczucie, że tomiki poetyckie i te wieczorki poetyckie rzeczywiście są takie bardzo czułe i ciepłe i słodkie, a jednak jest to książka poetycka i ja lubię mówić o tym jako o książce poetyckiej, czy o tom, może to rzeczywiście za duże słowo, czy o spotkaniach poetyckich na przykład. Miałam nawet takie pytania, to o czym są te twoje wierszyki? Więc to takie upupianie poezji rzeczywiście gdzieś tam sobie funkcjonuje. A ja lubię rzeczywiście myśleć o tym jako o czymś bardzo poważnym, wręcz ocalającym świat, a przynajmniej nas, jednostki, od jakiegoś zagłady w tym trudnym świecie.
Ja mam taką propozycję, że może teraz, żeby naszym słuchaczom przybliżyć twoją twórczość, bo jeszcze mogli nie znać tej książki poetyckiej. Mam nadzieję, że się z nią zapoznają. Okazja będzie i o tym powiemy jeszcze, ale o jakiś wiersz po prostu bym cię prosił.
To może coś kobiecego, jeśli mogę. Bikini. Każda z nas jest jak niezagojona rana. Pod plastrem oczekiwań niewystarczająco zdolna, nie dość pracowita albo po prostu ojciec dał nam o jeden chromosom X za dużo. Taki niechciany upominek, który objawia się co miesiąc krwawieniem i zobowiązuje do przedłużania gatunku. Noś, ciążowy brzuch, równo przyciętą grzywkę, białe zęby i czyste paznokcie. Bądź ładna, ale nie za ładna. Mądra, ale nie przemądrzała. Dzielna, ale nie samodzielna. Niech ci nie przyjdzie do głowy, że jesteś wystarczająca i że możesz się bez niego obejść. Obchodzić możesz najwyżej urodziny. Każda z nas jest jak niezagojona rana, która zasklepia się mozolnie z pokolenia na pokolenie, aż znowu ktoś oderwie strób i otworzy puszkę Pandory. Opinie zbyt odważne, wymagania i wydatki za wysokie, spódnice zawsze za krótkie, biodra za szerokie, zupa za słona, i na dodatek niewydepilowane bikini.
Powiedziałaś może coś kobiecego. Ja właśnie chciałem zapytać, cieszę się, że zaczęłaś od tego wiersza, bo chciałem o ten dodatkowy chromosom X zapytać. Także w poezji.
Czy ma wpływ na twórczość?
Tak.
No właśnie, wiesz co, nie wiem. Zastanawiałam się nad tym, bo myślę, że ja trochę schowałam tą poezję, bo wydawała mi się za kobieca, dlatego leżała w szufladzie przez wiele, wiele lat, bo w tym twardym, męskim, filmowym świecie jakoś do tego nie pasowała. A do tego ja byłam trochę wychowana w takim poczuciu, że mam być dzielna, zaradna, ogarnięta. I ta kruchość, i ta taka niewystarczalność, czasem poczucie, że gdzieś nie sprostam, albo rodzaj paniki czy lęku przed otaczającym mnie światem, wydawała mi się taka, że nie powinnam tego do końca ujawniać. Czy to jest kobiece? Nie wiem. Myślę, że mężczyźni też mają lęki i też mają swoje obsesje. Może my bardziej się tego boimy, bo musimy sprostać pewnym oczekiwaniom. Nie wiem, czy ona jest do końca kobieca, no ale pewnie jest, bo ja jestem kobietą. I myślę, że ten coming out, jak to nazywam, jest trochę takim stanieniem w prawdzie przed swoją kobiecością i tą taką nawet czasem nieporadnością.
Ktoś kiedyś powiedział tak, wszyscy mówią tylko o sobie, a o mnie tylko ja. I mam wrażenie, że ta twoja poezja mówi właśnie o tobie i mówię to, że tak powiem, z uznaniem, bo kiedy rozmawiałem też niedawno z Ludwikiem Filipem Czechem i też rozmawialiśmy o tym, że niektórzy poeci sięgają po raz innych poetów, przetwarzają jakieś wątki, a on po prostu pisze o sobie, prawda, o tym, co jego dotyczy i mi się też tak wydaje, że to tutaj nie poddajesz jakiejś rekonstrukcji, dekonstrukcji wątków znanych z literatury czy z dramatu, tylko po prostu o tym, co jest ważne dla ciebie piszesz.
Zdecydowanie. Może to jest też domena pierwszego tomu i tego, że na początku, tak jak się robi często filmy autotematyczne, tak robi się też książki autobiograficzne, to ta poezja jest też jakaś tam autotematyczna. To, co starałam się na pewno zrobić, to tak używać języka, żeby w pewnym stopniu uniwersalizować te wiersze i żeby to doświadczenie moje, oczywiście przetworzone moje doświadczenie dzięki zabawom słowami dostało jakiegoś kamuflażu takiego językowego, który pozwoli, żeby te teksty były bardziej uniwersalne i żeby ktoś mógł też odczytać je po swojemu, żeby nie była to tak surowo związane gdzieś tam z moim doświadczeniem.
Mówiąc o tym, że piszesz o sobie, nie miałem na myśli tego, że to jest coś takiego, co nie jest dla innych, tylko właśnie mi się też tak wydaje, że jeżeli człowiek mówi o sobie w sposób uczciwy i sięga do siebie w głąb, to ma szansę pokazać innym i też dać im szansę, żeby znaleźli to, poszukali tego samego w sobie albo czegoś przeciwnego w sobie, żeby poszukali.
No wiesz, jesteśmy wszyscy uczestnikami jakiegoś wspólnego doświadczenia i myślę, że to jest czasem nazwanie czy sformułowanie jakiejś myśli, które jak już dostałam jakieś takie sygnały nawet po pierwszych spotkaniach z publicznością, z czytelnikami, rzeczywiście ludzie odnajdują w sobie jakieś doświadczenia, które są w tych wierszach, są ponazywane nasze wspólne doświadczenia, wspólne lęki, w których wszyscy, ja nie czuję się jakoś bardzo wyjątkowa na tej planecie. Myślę, że jestem po prostu człowiekiem, który przeżywa pewnego rodzaju niepokoje tego czasu.
I chyba jednym z tematów, który bardzo często się u ciebie pojawia, jest natura, czyli kontakt z przyrodą, czyli tak naprawdę kontakt z tym, co jest poniekąd prawie nami, albo w czym my tak naprawdę, czego jesteśmy częścią, o czym czasami zapominamy, radząc sobie w sposób skandaliczny i zabójczy z innymi bytami. Ten, nie powiem wierszyk, żeby nie było, ale ten wiersz krótki, który znajduje się z tyłu na tylnej okładce książki, krótki, a jednocześnie niezwykle wiele treści zawierający. To tak. Taki manifest, powiedziałbym.
Tak, jest to manifest, jest to taka apostrofa, nie wiem, odezwa do trawy, ale gdzieś tam w tej trawie zawiera się pewnie metafora wszystkiego, co dzikie i czemu odbieramy prawo do wolności, do istnienia bez naszej ludzkiej regulacji. Uderza mnie to, wiesz, od dłuższego czasu uderza mnie to, jak bardzo ludzie lubią mieć na wszystko wpływ i jak bardzo chcą wszystko uregulować i nad wszystkim panować i władać i jak nam się wydaje, że ta przyroda i to, co nas otacza, sobie bez nas nie poradzi. A myślę, że poradzi sobie świetnie, poradziłaby sobie świetnie, gdybyśmy tak w nią nie ingerowali. I zaczęło być to jakimś takim moją dużą boleścią. I myślę, że w tych tekstach to mocno rezonuje, że to mnie bardzo boli i gdzieś to poczucie wyższości, które mamy jako gatunek. Nie utożsamiam się z tym. Źle się z tym czuję bardzo.
Kiedy zbliżała się epoka wielkich odkryć geograficznych, wycinano wysokie, wspaniałe drzewa na maszty dla okrętów, lasy ginęły, ginęły zwierzęta, no i potem przyszła zaraza, wytłukła dużą część ludzkości i natura odetchnęła. Zwierzęta wróciły, więc tak naprawdę robimy bardzo szkodliwe rzeczy, ale natura sobie jest w stanie prawdopodobnie z nami poradzić. Już zresztą próbuje od pewnego czasu wymyślić jakąś pandemię. Czasami być może ktoś jej pomaga w tym. Wydaje mi się, ale nie, nie jest to miłość do natury w rodzaju ostatniego pokolenia. Nie malujesz syrenki warszawskiej na pomarańczowo, nie przyklejasz się do asfaltu, tylko jakby wierszem zwracasz uwagę na to.
Wiesz, staram się angażować na różne sposoby. Również chodzę i strajkuję, również staram się też wychodzić z różnymi inicjatywami takimi aktywistycznymi, związanymi, no nie wiem, choćby z ochroną dzika, na przykład w naszych trójmiejskich lasach, ale oczywiście no, poezja jest czymś, co no, jest takim troszeczkę obrazem mojego wewnętrznego buntu i niepokoju. No i ponieważ ta forma gdzieś tam okazuje się, że jest dla mnie ważna, no to te niepokoje i lęki też znajdują odbicie w tych tekstach.
Ale rozumiem, że wynika z tego, że wierzysz w siłę poezji, że poezja jeszcze może naprawić ten świat albo otworzyć oczy ludziom.
Wiesz co, chyba tak. Właściwie chyba mogę powiedzieć, że wróciłam do tego pisania, czyli wyjęłam z szuflady te zakopane teksty właśnie trochę na takiej fali buntu przed próbą zaprzeczenia temu, że ta poezja właściwie to już nie ma znaczenia i ona przeminęła i te moje wierszydła, które leżały sobie w szufladzie, powiedziały no dość po prostu. Jeśli ktoś mówi, że to jest jakaś smętna rozrywka dla bibliotekarek, bo usłyszałam rzeczywiście takie zdanie z ust dość światłego profesora, to zrodził się we mnie bunt, że ja jakby wierzę naprawdę w jakieś ocalenie, nawet jeśli nie świata, bo to jest oczywiście bardzo patetyczne, tylko takie ocalenie jednostki, to, że każdy z nas, myślę, że poezja w ogóle świetnie się czuje w takich momentach, bo ona daje bardzo dużo ukojenia, albo nawet jeśli jeszcze bardziej ciągnie nas w dół, to też w taki niezwykły sposób. Ja sama zaczęłam więcej znowu czytać wierszy niż wcześniej. Bardzo dużo czytałam w młodości, potem miałam przerwę, ale też więcej pisać i myślę, że ta wiara gdzieś tam we mnie spowodowała, że zbuntowałam się przeciwko temu i stwierdziłam, że wierzę w to, że to ma jakąś ocalającą moc.
To ja bym prosił o kolejny wiersz.
Może rzeczywiście niech będzie coś związanego z przyrodą. Wierzę. Skaczę wzrokiem po gałęziach. Szukam schronienia w ciasnej dziupli szpaka. Uważnie śledzę, jak wiatr zaplata wierzbą warkocze. Niespiesznie liczę i kataloguję igły na sośnie. Ślimaczę się po pniu topoli, zostawiając na korze lepką linię życia. A potem spadam jak kasztan, roztrzaskując się o ziemię, by pęknięta skorupka odsłoniła delikatną prawdę, że wierzę wyłącznie w naturę.
Czy to, że zajęłaś się na powrót poezją, to znaczy, że film na razie poszedł w odstawkę?
Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Jestem na finiszu filmu dokumentalnego, który mam nadzieję będzie miał premierę w przyszłym roku. I jesteśmy już w takich pracach postprodukcyjnych i wierzę, że to będzie bardzo dobry film, że to jest bardzo dobry film. I mam już pomysły na kolejny, także absolutnie nie rezygnuję z tego medium i cały czas pracuję, także...
A klipy muzyczne? Bo to też kiedyś się tym zajmowałaś, dostawałaś nawet nagrody.
Tak, klipy muzyczne, w tej chwili robię ich mniej. Nie wiem dlaczego, bo pojawiły się inne ciekawe projekty. Robię dużo projektów dla muzeów na przykład, różnego rodzaju wizualizacji, różnego rodzaju materiałów też muzealnych. Te projekty się zmieniają. Rzeczywiście wideoklipów jest teraz mniej, ale bardzo lubię ten obszar, także mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy, bo tworzymy jakby razem jako studio Esy Floresy i mam nadzieję, że jeszcze te klipy się gdzieś tam w naszej twórczości rzeczywiście pojawią.
Film jest sztuką zbiorową, jeśli tak można powiedzieć. Wymaga współpracy innych osób. Z poezją to mamy ten komfort, że można po prostu zająć się tym samemu, mając kartkę papieru i cokolwiek do pisania. Czasami nawet bez kartki papieru można sobie wchodzić i wbijać na pamięć, jeżeli nie ma innej możliwości. Próbowałaś tak kiedyś pisać? Czy musi być to kartka papieru?
Nie, zdarza mi się tak, że piszę na przykład idąc, chodząc i notuję w telefonie. To zdarza mi się często. Czasem jest tak, że piszę na kartce papieru, ale potem sobie to wpisuję w telefon, żebym mogła wracać i coś poprawiać i jeszcze jakoś modyfikować te zdania i słowa, więc rzeczywiście nowa technologia wkroczyła. Kiedyś pisałam, mam taką skrzynkę z tych moich wczesnych wierszy, to są wiersze na serwetkach, na rachunkach, a teraz rzeczywiście już mniej tego typu form, raczej jest telefon, ale papier też cały czas, mam notesy rozgrzebane.
Ja się ostatnio przekonałem, że telefon za granicą to było, że telefon się przydaje, no bo akurat jest człowiek w miejscu, w którym nie ma nic rzeczywiście, na czym można zanotować, zapisać. A nawet jeżeli uda mu się znaleźć tę wspomnianą serwetkę, rachunek, to często się potem to gubi. Człowiek sam nie wie, gdzie to było, próbuje z pamięci. Czy wierzysz coś takiego jak to natchnienie, ten moment, w którym takiego skupienia, nie wiem, prawie że medytacji, uważności, który pozwala na to, żeby te słowa właściwie się pojawiły?
Zastanawiałam się nad tym zawsze, bo uczono mnie w całym procesie mojej edukacji filmowej, że akurat w zawodzie filmowca nie ma natchnienia, albo inaczej, że istnieje tylko w dwóch momentach, a właściwie nawet nie, czy nie w jednym, ale wiem, że mistrz Wajda mówił zawsze, że kiedy wybieramy obsadę, to możemy mówić o natchnieniu, a reszta to jest ciężka praca. Więc ja byłam zawsze tą dzielną, zaradną i pracowitą, która uważała, że wszystko jest pracą. Z poezją chyba jest troszeczkę inaczej, bo ja mam takie czasy, kiedy pisze mi się dobrze i dużo i to płynie i rzeczywiście jest taka obfitość, ale obiecałam sobie jakiś czas temu już, że troszkę będę do tego podchodzić metodycznie, nawet nie dlatego, żeby tworzyć wiersze, ale żeby nie było dnia, żebym nie zapisała czegoś. Bo miałam takie okresy w życiu, że nie notowałam i to były smutne okresy. Wydaje mi się, że słowo, ja uwielbiam słowo w ogóle, wszelki, lubię się tym słowem bawić. Zawsze lubiłam język i postanowiłam, że będę notować, choćby to miało być do niczego i wyrzucone i iść w niepamięć, to że bo to jest też trening, w jakiś sposób trening języka, bo ja czuję się czasem taka kanciasta językowo, a jak więcej piszę, to ten język jest jakby taki bardziej elastyczny i mam wrażenie, że to pomaga. Ale myślę, że jest coś takiego w poezji rzeczywiście, że może to jest jakiś moment, może to jest jakiś nastrój, może jakaś aura. Trudno im powiedzieć. No boję się słowa natchnienia, ale może nie powinnam się bać. Niech będzie, że jest jakieś natchnienie.
A masz jakieś swoich ulubionych poetów, poetki?
Myślałam o tym ostatnio, tak naprawdę, z jakiej poezji ja wychodzę. Pochodzę z Częstochowy i nie ukrywam, że gdzieś tam Halina Poświatowska była mi bliska, ale też nie aż tak bardzo. Ja zawsze byłam takim typem, uwielbiałam takim pierwszym poetą, w którym się po prostu zakochałam jak dzika. To było takie odkrycie, siostra przywiozła mi z jakiegoś antykwariatu tomik Pierre'a Reverdiego, francuskiego poety. I on, to jeszcze była taka dziwna rzecz, że on pisał w ogóle rymem, ale w Polsce został przetłumaczony jako na poezję białą, na wiersz biały. Byłam zakochana. To były też takie, jak mój wiersz o trawie, takie krótkie formy, często takie wydzierane z obserwacje, zajawki rzeczywistości. Byłam zauroczona w ogóle tym, że można tak patrzeć na świat i jeszcze to notować, więc to była moja wielka miłość. No uwielbiam Świetlickiego, jakoś cały czas mam ogromną słabość. Wojaczka. Miałam kiedyś wielką miłość do Norwida i wypracowania szkolne nawet pisałam Norwidem i to była jakaś taka też obsesja. No ale ta Poświatowska też gdzieś w pewnym momencie gdzieś tam sobie u mnie zaświtała, także no tak, to takie nazwiska.
Są tacy poeci, którzy boją się czytać na przykład podczas pracy nad nowym tomem, książką poetycką, tak? Bo się boją tego, że będą podświadomie ulegali wpływowi innych autorów, że będą wchodzili w ich buty, że będą mimowolnie ulegali ich stylowi. Zwłaszcza kiedy to są wybitni poeci.
Może trochę masz rację, że ja teraz na przykład czytam wiersze Urszuli Kozioł i pomyślałam sobie, że ona akurat ma tak odległe doświadczenie od mojego, z racji imienniczka, ale z racji wieku mamy inne doświadczenie, że te wiersze są dla mnie poszerzające, ale wiem, że nie są udziałem moim jej doświadczenia jeszcze, więc czytam je bez obaw. Ale pewnie, jeśli chodzi o wiersze na przykład moich rówieśników, miałabym więcej obaw, żeby rzeczywiście się nie inspirować, czy nie szukać, nie porównywać, czy nie budować sobie jakichś lęków, że ojej, ktoś ma coś podobnego do mnie. Ale no zdarza mi się oczywiście czytać. No zdarza mi się czytać, bo te wiersze się też... To jest niesamowite w ogóle, bo ta poezja weszła do mediów społecznościowych, ona się w nich pojawia. To jest świetne miejsce, wbrew pozorom, dla poezji, bo to są formy krótkie, więc poezja się tam naprawdę świetnie odnalazła i zdarza mi się, że zderzam się z wierszem, czytam go i on no, robi mi dzień albo...
No mi się też tak wydaje, że właśnie czasami warto, jeżeli ktoś z Państwa tego nie próbował, z naszych słuchaczy, to jeżeli ten wiersz się nagle pojawi, to przeczytajcie go i kliknijcie to lubię, bo dzięki temu algorytm w Was dostrzeże potencjalnego miłośnika poezji i można trafić zupełnie przypadkowo na wiersze, wspaniałe wiersze autorów, których się nie znało nawet.
Zgadzam się z tym. Sama tak odkryłam kilka poetek i kilku poetów i przede wszystkim też zobaczyłam, że w ogóle ludzie to ciągle robią, że ta poezja jest taka bardzo tu i teraz i że ona rzeczywiście opowiada świat i że to nie jest właśnie jakaś tam sobie zamierzchła, stara, skostniała forma, tylko to jest naprawdę bardzo żywa literatura i że ludzie naprawdę piszą. Cudowne to jest. I to spotykanie poezji w mediach społecznościowych jest dla mnie jednym z takich argumentów, żeby ciągle tam jeszcze gdzieś być, bo to jest męcząca przestrzeń, a poezja ją jakoś ocala i daje wytchnienie w tym miejscu.
Tak, męcząca i toksyczna w większości przypadków, więc rzeczywiście ta poezja to jest szansa na to, żeby jeszcze się spotkać z człowiekiem, mimo tego, że to media społecznościowe. I ja bym prosił o jeszcze jeden wiersz, jeśli można.
To będzie wiersz Guguła. Nigdy nie dorosnę do odwiedzin w szpitalu, pogrzebowych konduktów, oczepin na weselu, wakacji all inclusive, medycyny estetycznej, sportowej rywalizacji, francuskiej kuchni, polskiego roka, butów na obcasie i garsonki z gabardyny. Jak guguła papierówki, niegotowa na kompot, Trzymam się kurczowo gałęzi i dojrzewam.
Urszula Morga dzisiaj w audycji poetycki Slam w Radiu Gdańsk, a już niebawem kolejne spotkanie z czytelnikami podczas ważnego wydarzenia.
Tak, spotkanie odbędzie się w Muzeum Miasta Gdyni w ramach festiwalu Miasto Słowa. Jest to jedno z licznych spotkań literackich, które ten festiwal skupiony wokół Nagrody Literackiej Gdynia organizuje. 5 grudnia, godzina 18, Muzeum Miasta Gdyni. Zapraszam wszystkich, bo będzie okazja porozmawiać o poezji, spotkać się i wymienić wrażenia.
Ja rozumiem, że skoro już wróciłaś do poezji, że tak powiem, pełną parą, to kolejna poetycka książka będzie miała miejsce za jakiś czas pewnie.
Bardzo bym chciała. No, na pewno cały czas piszę, nie przestaję i przestałam się chować, więc mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby pokazać też coś więcej jeszcze światu.
A czy podczas tego najbliższego spotkania 5 grudnia będzie można nabyć twojej książki?
Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że będzie jakaś opcja, żeby rzeczywiście dostać jakieś egzemplarze. Nie wiem, ile ich będzie, ale robimy wszystko, żeby tak się stało.
Czy na zakończenie ten wiersz, który jest z tyłu, przeczytasz jeszcze?
Tak, bardzo
chętnie. Bo myślę, że on jest króciutki, ale pełen treści.
Dobrze. Trawo. Stanę za tobą murem. Rozbetonuję cię. Puszczę samopas. Dziczej.
Urszula Morga w audycji Poetycki Slam w Radiu Gdańsk. Dziękuję bardzo. Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Dziękuję. Poetycki Slam.